Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Aby parafie mogły ewangelizować, muszą być miejscem, w którym słucha się Słowa Bożego i żyje się misterium paschalnym, mówił Franciszek do propagatorów parafialnej ewangelizacji.
Używanie broni nuklearnej jest niemoralne, powiedział papież w przesłaniu do Japończyków. Już jutro Franciszek wyrusza w azjatycką podróż apostolską.
Katolicy we Francji próbują zrozumieć przyczyny narastającej fali profanacji kościołów. Dla świata już sama nasza obecność jest wyzwaniem i prowokacją, uważa profesor Remy Brack.
18 listopada witają Państwa Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie zapominajcie, że za każdym razem, gdy spotykacie drugiego, w grę wchodzi prawdziwa historia, która może zmienić życie człowieka. Te słowa przypomnienia skierował papież do członków parafialnych komórek ewangelizacyjnych, które obchodzą 30-lecie istnienia.
Franciszek zachęcał, aby nie poddawali się wobec trudności, które na drodze ewangelizacji są nie do ominięcia. Uczniowi Jezusa bowiem nigdy nie może zabraknąć entuzjazmu. W problemach, słabościach siłę należy odnajdywać w modlitwie do Ducha Świętego i we wsparciu wspólnoty. Papież wskazał także na niejednokrotnie zbyt powierzchowne inicjatywy, stąd konieczne jest ożywienie wspólnot parafialnych.
Będzie to możliwe w takim wymiarze, w jakim staną się one przede wszystkim miejscami słuchania Słowa Bożego i przeżywania misterium Jego śmierci i zmartwychwstania. Tylko wychodząc od tego można pomyśleć, że dzieło ewangelizacji stanie się skuteczne i płodne, zdolne wydać owoc. Niestety z różnych powodów wielu oddaliło się od naszych parafii, czymś pilnym, więc staje się potrzeba odkrycia na nowo wagi spotkania, aby spotkać się z ludźmi tam, gdzie mieszkają i pracują. Jeżeli w naszym życiu spotkaliśmy Jezusa, nie możemy Go zatrzymać tylko dla siebie. Jest czymś koniecznym, aby to doświadczenie dzielić z innymi. To jest główna droga ewangelizacji.
Świat nieustannie patrzy na nas wierzących i weryfikuje wiarygodność naszej postawy wobec wspólnego domu oraz praw człowieka. Te słowa papież skierował do uczestników spotkania organizowanego przez Instytut Dialogu Międzyreligijnego z Argentyny.
Franciszek podkreślił, że świat potrzebuje współpracy między wyznawcami różnych religii oraz ludźmi dobrej woli, którzy pozostają niewierzący. Oczekuje od nich udzielenia konkretnych odpowiedzi na rany dotykające współczesnego świata. Dokument z Abu Zabi wzywa do uczynienia kultury dialogu drogą, postawą wzajemnej współpracy, obustronnej znajomości oraz kryterium działania.
Pozostaje ważne, abyśmy my, wierzący, byli budowniczymi pokoju w ludzkich społecznościach. W ten sposób odpowiemy tym, którzy niesprawiedliwie oskarżają religię o podsycanie nienawiści i budzenie przemocy. W dzisiejszym niestabilnym świecie dialog pomiędzy religiami nie jest znakiem słabości. On znajduje swoje uzasadnienie w dialogu Boga z ludzkością.
W przesłaniu do Światowego Programu Żywności Ojciec Święty wezwał do walki z mechanizmami powierzchowności, zaniedbania i egoizmu, które leżą u podstaw kultury marnotrawienia żywności. Jeśli chcemy budować przyszłość, w której nikt nie pozostanie w tyle, musimy stworzyć teraźniejszość, która radykalnie odrzuci marnotrawstwo, napisał papież.
Marnotrawstwo to zjawisko, które w coraz większym stopniu obciąża nasze sumienia. W wielu miejscach nasi bracia i siostry nie mają dostępu do wystarczającej i zdrowej żywności, podczas gdy w innych jedzenie jest wyrzucane, napisał papież. Jan Paweł II nazwał to paradoksem obfitości, który nadal stanowi przeszkodę w rozwiązaniu problemu wyżywienia ludzkości.
Franciszek zachęcił do zmiany stylu życia. Razem możemy wprowadzić nowy styl życia, który polega na właściwym docenianiu tego, co daje nam Matka Ziemia, i będzie miał wpływ na ludzkość jako całość, napisał papież. Wskazał, że nikt nie może być uważany za zwolnionego z konieczności zwalczania kultury marnotrawienia, która prześladuje tak wielu ludzi, szczególnie biednych.
Używanie broni nuklearnej jest niemoralne, To mocne stwierdzenie pada w przesłaniu, jakie Ojciec Święty skierował do Japończyków przed swą pielgrzymką do tego kraju. Nawiązując do bolesnej historii Hiroshimy i Nagasaki, Franciszek przypomina, że Japończycy doskonale wiedzą, co oznaczają cierpienia spowodowane przez wojnę. Razem z wami modlę się, mówi w swym przesłaniu papież, żeby niszcząca siła broni nuklearnej nigdy więcej nie powtórzyła się w historii ludzkości.
Franciszek przypomina, że mottem jego pielgrzymki są słowa „Chrońmy każde życie”. Wskazuje, że ten silny instynkt rozbrzmiewający w naszych sercach, aby bronić wartości i godności każdego człowieka, nabiera szczególnego znaczenia w obliczu zagrożeń dla pokojowego współistnienia, z którymi świat musi się dzisiaj zmierzyć, zwłaszcza w konfliktach zbrojnych. Przypomina zarazem Japończykom o znaczeniu dialogu międzyreligijnego.
Wiecie, jak ważna jest kultura dialogu, braterstwa, zwłaszcza między różnymi tradycjami religijnymi, które mogą pomóc w przezwyciężaniu podziałów, w promowaniu szacunku dla godności człowieka i przyczyniać się do integralnego rozwoju wszystkich narodów. Ufam, że moja wizyta zachęci Was do podążania drogą wzajemnego szacunku i spotkania, które prowadzą do pewnego i trwałego pokoju, którego się nie oddaje. Piękną cechą rzeczywistego pokoju jest to, że się z niego nie rezygnuje, ale broni się go zębami.
Ojciec Święty spotkał się z grupą katechistów z Tajlandii i prosił, by przybliżyli mu realia kościoła w tym kraju. Szczególnie był poruszony dużym zaangażowaniem świeckich w życie tamtejszych wspólnot katolickich oraz ich dobrą współpracą z kapłanami. Spotkanie było swoistym przygotowaniem do rozpoczynającej się jutro wieczorem papieskiej podróży do Krainy Uśmiechu, jak nazywany jest ten azjatycki kraj.
W 69-milionowym buddyjskim społeczeństwie katolików jest zaledwie 390 tysięcy. Rodowici Dajowie rzadko przyjmują chrzest, na ewangelizację bardziej są otwarte górskie plemiona, które prawie w całości stają się katolickie. Są to m.in. Karenowie, których ewangelizacja rozpoczęła się 60 lat temu, a w tym roku z ich grona został wyświęcony pierwszy rodowity kapłan.
Wśród Karenów od 15 lat pracuje ksiądz Alain Borderi i to on przywiózł do Rzymu grupę tamtejszych katechistów. Papież zaprosił ich na prywatne spotkanie.
To była wyjątkowa okazja. Oni żyją w wioskach totalnie odizolowanych, gdzie często nie ma dróg. Nigdy wcześniej nie opuścili swego kraju, a teraz mieli okazję dotknięcia Kościoła Powszechnego. Są to katechiści, a więc ci, którzy uczą wiary i miłości do Kościoła, ale mają doświadczenie życia tylko w swych maleńkich wioskach, gdzie mieszka po 200 osób. Wszędzie są zdjęcia papieża, ale nie myśleli, że kiedyś go spotkają. Ta prywatna audiencja była nieoczekiwanym darem. Franciszek spędził z nami pół godziny bez sekretarza, bez ochrony. Wypytywał o kościół w Tajlandii i wyraźnie był pod wrażeniem istniejącej współpracy między kapłanami a parafianami. Prosił, byśmy nie zatracili swej prostoty i pozostali kościołem ubogim.
Papież Franciszek przyjął na audiencji prezydenta Cypru Nikolasa Anastasiadesa. W czasie rozmów zwrócono uwagę na dobre relacje między Stolicą Apostolską a Cyprem oraz omówiono wewnętrzną sytuację tego kraju, ze szczególnym odniesieniem do oczekiwanego wznowienia rozmów na rzecz procesu zjednoczeniowego.
Na zakończenie omówiono sytuację we wschodniej części Morza Śródziemnego i w całym regionie, wskazując na konieczność umacniania pokoju i stabilizacji poprzez dialog.
Watykan będzie miał nowego przewodniczącego Urzędu Informacji Finansowej. W związku z wygaśnięciem mandatu René Blerharta, papież, wyrażając mu wdzięczność za pełnioną w ostatnich latach posługę, postanowił mianować jego następcę.
Będzie to osoba o wysokich kompetencjach profesjonalnych i ciesząca się uznaniem na szczeblu międzynarodowym. Nominacja zostanie ogłoszona po powrocie Ojca Świętego z podróży apostolskiej do Tajlandii i Japonii.
Urząd Informacji Finansowej został powołany do życia w 2010 roku przez Benedykta XVI, aby zagwarantować pełną transparencję i wiarygodność watykańskiego systemu finansowego. Ma on w szczególności walczyć z procederem prania brudnych pieniędzy. René Brilhart stał na jego czele od 2012 roku.
Stolica Apostolska ratyfikowała konwencję z Addis Abeby dotyczącą uznania studiów wyższych w Afryce. Dokument na temat akceptacji dyplomów, doktoratów oraz innych stopni akademickich w systemie edukacji wyższej w państwach afrykańskich został przyjęty w 2014 roku podczas międzynarodowej konferencji zwołanej przez UNESCO. Wejdzie on w życie w 2020 roku.
Dla Stolicy Apostolskiej, której instytucje akademickie znajdują się w wielu krajach, na wszystkich kontynentach, wielostronne umowy mają ogromne znaczenie, ponieważ prawne uznanie uczelni katolickich pozwala ich studentom na ukończenie nauki również za granicą oraz daje możliwość znalezienia pracy w innym kraju.
Rodzice mają prawo do edukacji swoich dzieci, stwierdził na Uniwersytecie Świętego Damazego w Madrycie kardynał Fernando Filoni, prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Poparł tym samym stanowisko Episkopatu Hiszpanii, szkół katolickich oraz rodziców w reakcji na wypowiedź hiszpańskiej minister edukacji, która to prawo podważyła.
Isabel Sela podczas Kongresu Szkół Katolickich, w którym wzięło udział ponad 2000 osób z całego kraju, stwierdziła, że w żadnym wypadku nie można powiedzieć, iż prawo rodziców do wyboru nauczania religijnego lub wyboru ośrodka edukacyjnego jest częścią wolności nauczania. Słowa minister wywołały protesty na sali. Konferencja Episkopatu Hiszpanii, Szkoły Katolickie oraz Stowarzyszenia Rodziców natychmiast przypomniały, że takie prawo gwarantuje artykuł 27 hiszpańskiej konstytucji. Wielu nauczycieli i rodziców podejrzewa, że jeśli nowy rząd utworzą socjaliści oraz partia Podemos, to dni szkół katolickich mogą być policzone. W obronie prawa rodziców do wychowania swoich dzieci stanął kardynał Fernando Filoni. Jest to prawo podstawowe i niezbywalne. Nikt nie może uzurpować sobie tego obowiązku lub tego prawa, nad którym powinna czuwać administracja, powiedział, cytując wypowiedź kardynała Osoro z Madrytu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Wrogość względem chrześcijaństwa jest czymś naturalnym dla świata, samo nasze istnienie jest już wyzwaniem, uważa profesor Rémy Braque, francuski filozof i religioznawca, laureat Nagrody Ratzingera. Katolicy we Francji stawiają sobie pytanie o przyczynę coraz liczniejszych i coraz bardziej zuchwałych aktów profanacji.
Tylko w tym miesiącu media obiegły zdjęcia splądrowanej katedry Voloron Sainte-Marie czy brutalnej profanacji Najświętszego Sakramentu w Tonnay-Charente. Ataki na kościoły stały się codzienną plagą. W ubiegłym roku było ich ponad 1000. Profesor Braque przypomina, że profanacje zawsze miały miejsce. Jest jednak prawdą, że w ciągu zaledwie 10 lat ich liczba wzrosła o ponad 220%.
Zapytany, czy we Francji chrześcijanie są prześladowani, odpowiedział twierdząco, ale zastrzegł, że są to prześladowania lekkiej kategorii. Wynikają one z decyzji tych, którzy rządzą polityką i mediami. Postanowili, że chrześcijan będzie się ignorować.
Jego zdaniem trzeba być również świadomym, że dla niechrześcijanina chrześcijaństwo jest czymś bulwersującym. Wcielenie Boga, jego wejście w historię człowieka, a z drugiej strony otwarcie człowiekowi drogi do świętości, czyli do czegoś, co jest boskie, to wszystko burzy porządek religii pogańskich, w tym również islamu, ostry podział na sferę boską i ludzką. Trzeba pamiętać, że pogaństwo jest mniej problematyczne niż religia przymierza Boga ze swoim ludem, dodaje francuski filozof.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.